Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Witamy Państwa w naszym programie wieczornym w Święto Niepodległości 11 listopada.
Ojciec Święty przyjął byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Wałęsę.
W katedrze polowej w Warszawie mszy za ojczyznę przewodniczył nowy ordynariusz wojskowy biskup Tadeusz Płoski.
O źródłach do dziejów najnowszych kościoła, zawartych w archiwum sekcji czeskiej naszej rozgłośni, będzie mówił dr Andrzej Grajewski.
W swej drugiej audycji poświęconej historii ambasady polskiej w Rzymie Piotr Samerek przedstawi wybitne postacie posłów Rzeczpospolitej obojga narodów.
Zapraszamy.
Jan Paweł II przyjął prezydenta Lecha Wałęsę. Głównym tematem rozmowy była sytuacja w Polsce i zbliżająca się rocznica powstania Solidarności.
W tym dniu 11 listopada to wielkie szczęście i wspaniała rzecz widzieć w dobrej formie Ojca Świętego. Zawsze, kiedy jest spotkanie dla mnie z Ojcem Świętym, to jest święto. Dobrze wygląda, interesuje się Polską, interesuje się tym, co wyrabiamy. Ale ja interpretowałem to tak, jak ja to rozumiem, że my musimy przejść i dobre rzeczy i złe, żeby złe odrzucić, a dobre zostawić. I dlatego te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to jest przyspieszony kurs i demokracji, i zachowań ekonomicznych. Nieładny nawet, niezdrowy. Parę ludzi zapłaci za to, ale to musi się nam zdarzyć, żebyśmy mogli wyciągnąć wnioski, jak robić, a czego nie robić. I co jest złe, a co pomaga. No, powiedziałem, że potrzebna jest solidarność Polsce, Europie i światu, ale trochę inna, niż była ta w okresie walki. Ojciec Święty jest tak związany z ojczyzną, że on nic nie musi mówić i wiemy, że nas kocha i nam wybacza.
Nie wystarczy odzyskać wolność, ale trzeba ją chronić, stwierdził biskup polowy Wojska Polskiego generał Tadeusz Płoski. W warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża przewodniczył on z okazji Święta Niepodległości mszy za ojczyznę.
W wygłoszonej homilii powiedział, że człowiek XXI wieku powinien starać się budować Królestwo Boże tutaj na ziemi, w relacjach międzyludzkich oraz w relacjach między rządzącymi a rządzonymi. Wezwał do narodowego czuwania, aby wolność, którą otrzymaliśmy od Stwórcy i o którą walczyli nasi przodkowie, została zachowana jako dar Pana Boga. Biskup Tadeusz Płoski przypomniał, że Eucharystia jest wielką szkołą pokoju, w której formują się ludzie zaangażowani w życie społeczne i polityczne. Dzisiejszy kaznodzieja zaapelował do wszystkich, aby słowa „Zostań z nami, Panie” nie pozostały wyryte tylko na jego herbie, ale przede wszystkim w naszych sercach i rozbrzmiewały we wspólnotach rodzinnych, parafialnych i jednostkach wojskowych. W dzisiejszej mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, stolicy i Wojska Polskiego. Dla Radia Watykańskiego ksiądz kapitan Jan Osiński.
Przez kilkanaście dni archiwa sekcji czeskiej naszej rozgłośni przyglądał polski historyk dr Andrzej Grajewski. O rezultaty tej kwerendy zapytała go nasza koleżanka Johanna Bronkowa.
Panie doktorze, jak ocenia pan wartość materiałów zgromadzonych w naszym archiwum?
Przygotowuję pracę na temat stosunków państwo-kościół w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 60. i 70. i oczywiście jedną z części tej problematyki jest stosunek Stolicy Apostolskiej do naszych terenów. I przyjechałem, aby w różnych bibliotekach, czy w nielicznych niestety archiwach szukać materiałów do tej tematyki. Mówię nielicznych, ponieważ najważniejsze materiały zgromadzone w archiwum Sekretariatu Stanu są nieuporządkowane, a więc niedostępne. W swych pamiętnikach kardynał Cazaroli mówi, że Radio Watykańskie było jednym z ważnych tematów rozmów z ówczesnymi władzami komunistycznymi Czechosłowacji i wielokrotnie w czasie tych rozmów zarzucano radiu, że jest elementem przeszkadzającym w normalizacji stosunków państwo-kościół. No, skoro przedstawiciele władzy ówczesnej mówili, że to radio aż tak przeszkadzało, no to chciałem zobaczyć, jakie były te audycje i jestem ogromnie wdzięczny, że umożliwiono mi przejrzenie wszystkich materiałów archiwalnych z lat 60. i 70. i jestem pod dużym wrażeniem tego, co tutaj znalazłem.
Czym różniły się lata 60. od 70.?
Muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia lata 60. są ciekawsze. To nie tylko okres praskiej wiosny, ale również czas przyjazdu kardynała Berana do Rzymu spowodował, że audycji bezpośrednio odnoszące się do sytuacji w Czechosłowacji było dużo. Było szereg wypowiedzi i jest na przykład w tym archiwum mnóstwo tekstów z osobistymi adnotacjami kardynała Berana i to są bardzo interesujące, ciekawe rzeczy. Jest też sporo materiałów z tamtego czasu z adnotacjami czy z rękopisami biskupa Tomaszka, ówczesnego administratora apostolskiego w Pradze. No i dla mnie rzecz niezwykle ciekawa, chyba jedyny egzemplarz zachowany, posłanie kardynała Wyszyńskiego do narodu czeskiego z okazji milenium 66 roku. Tutaj w tych materiałach jest oryginał tego dokumentu, bardzo piękny, mówiący o związkach, jak to kardynał nazwał, z narodem pobratymczym. Co ciekawe, to słowo pobratymcy potem Jan Paweł II używa, a po raz pierwszy spotkałem się właśnie z tym dokumentem, który jest w waszym archiwum z 66 roku, tu przy okazji milenium państwa polskiego został wystosowany list do Czechów. Nie wiem, czy ktoś o tym jeszcze pamięta. Jest bardzo piękny i warto, żeby i Polacy, i Czesi go poznali. Zresztą zamierzam go opublikować po powrocie do kraju. Lata 70. były znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ tutaj zaczęła się tak zwana wschodnia polityka Watykanu i myślę, że sekcja czeska miała jakieś dyspozycje, które nakazywały nie mówić wprost o trudnej sytuacji kościoła na terenie Czechosłowacji. I tutaj więcej mówi się o problemach innych krajów, na przykład Wietnamu, Chin, a więc dość egzotyczne przykłady, a o problemach kościoła w Czechosłowacji już jest niewiele, poza oficjalnymi dokumentami, to znaczy są komentarze dotyczące podróży kardynała Kazaroliego do Czech, nominacji nowych biskupów. Są dwa bardzo ciekawe wystąpienia kardynała Trochty, który po tym, jak został nominowany kardynałem, miał dwa wystąpienia. I to rzeczywiście są to ważne głosy, próbujące ocenić położenie katolików w Czechach przede wszystkim. Ale oprócz tego jest ogromna publicystyka kulturalna. Jest na bieżąco omawianie czy wydawnictw, które ukazywały się jeszcze na początku lat 70. czy w końcu lat 60. Na przykład twórczości Kundery są dwie audycje poświęcone. Jest, myślę, że po raz pierwszy w obszerne fragmenty archipelagu Gułag, to było na antenie Radia Watykańskiego. W latach 60. częściej radio polemizowało z oficjalną prasą, czy z Rudym Prawem, czy z innymi mediami. W latach 70. już tego nie ma, czyli wyraźnie tutaj jakby ten ton polemiczny został zmniejszony. Natomiast to jest, co jest też ciekawe, jest dużo Jugosławii. Można się zapytać, dlaczego? Otóż Jugosławia była pozytywnym modelem zbudowania relacji państwo-kościół w socjalistycznym państwie. I ten model jugosłowiański jest czytelnikowi czy słuchaczowi pokazywany jako możliwy model do ułożenia stosunków państwo-kościół w warunkach państwa socjalistycznego. Oprócz tego oczywiście jest mnóstwo materiałów religijnych, które stanowią zdecydowaną większość tych materiałów. Bardzo ciekawa jest też korespondencja ze słuchaczami. Przychodziły listy i oni starali się na te listy odpowiadać na antenie. I to jest bardzo ciekawe.
Czy listy przychodziły z Czechosłowacji, czy też od słuchaczy z emigracji?
Nie, z Czechosłowacji. Skutecznie? Tak. Jak te listy dochodziły, to ja tego nie wiem. Bo ja miałem tylko materiał już przetworzony do emisji. To znaczy, że prawda, lektor czytał fragment tego listu, a potem odpowiedź. I to dotyczyło głównie problemów religijnych, ale co jest tam ciekawe? Jest tam bardzo wiele ciekawych obserwacji do sytuacji społecznej, nie politycznej, ale społecznej, zwłaszcza młodych ludzi, którzy stoją wobec normalizacji tego, co im władza wtedy zaoferowała, pewnego modelu życia, który oczywiście od chrześcijańskich wartości był odległy. I próbują szukać pomocy w Radiu Watykańskim. I takich listów przychodziło sporo. W latach 70. audycja Odpowiadamy na listy była, jak sądzę, ważnym takim czynnikiem budowania więzi z realiami kraju. Szczerze mówiąc, to była jedyna audycja, która bezpośrednio nawiązywała do realiów Czechosłowacji lat 70.
Czy można porównywać sytuację kościoła w Czechosłowacji z innymi krajami bloku sowieckiego? Na co warto zwrócić uwagę?
to była zupełnie inna sytuacja i trudno tutaj porównywać, bo każdy z tych krajów miał jakąś swoją osobliwość. W Polsce Kościół był silny przede wszystkim wiarą ludzi, ale również pozycją prymasa Wyszyńskiego, który potrafił kilka razy twardo również powiedzieć nie pewnym posunięciom dyplomacji watykańskiej. I myślę, że z perspektywy czasu to Wyszyński miał rację, a nie Cazaroli. Zresztą trzeba powiedzieć, że Paweł VI miał ogromny szacunek do kardynała Wyszyńskiego. Jeżeli miał jakieś wątpliwości, to przyjmował, że Wyszyński ma rację, generalnie rzecz biorąc. I na przykład jednym z elementów tej polityki wschodniej był problem niemiecki, bardzo złożony sam w sobie, bo to chodziło i o problemy relacji wewnątrz niemieckich, i o problemy granic polsko-niemieckich uregulowanych przecież dopiero w latach 70. I to niemieccy historycy, czy ludzie, którzy znali realia tamtych czasów, podkreślali, że w Polsce głos Wyszyńskiego był w dużej mierze decydujący. Natomiast w innych krajach to przywiożono pewne rozwiązania, które aplikowano z różnym skutkiem, nie zawsze szczęśliwym, jak widać, z perspektywy czasu. A więc tutaj myślę, że opatrznościowa rola prymasa Wyszyńskiego była czymś takim zupełnie specyficznym. Niewątpliwie więcej też pozwalano polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Tam wystarczyło czytać niektóre listy Wyszyńskiego. Notabene dokumenty Wyszyńskiego bardzo często były cytowane w sekcji czeskiej. Bardzo często. Myślę, że to jest najczęściej cytowany hierarcha Kościoła katolickiego. Ponieważ znów, jak sądzę, było to pokazanie, o proszę, nasi biskupi nie mogą mówić, albo ich nie było, prawda? Ale w sąsiedniej Polsce te same są problemy, a można w ten sposób je stawiać. Myślę, że to w tych kategoriach było rozpatrywane, albo jeżeli Wyszyński krytykował jakieś rozwiązania w stosunkach państwa Kościół, dawano to za sekcją polską i w ten sposób, myślę, odnoszono się również do sytuacji w Czechach, którą wprost chyba nie można było krytykować. Odpowiedź z samych audycji na to pytanie się nie otrzyma, bo to trzeba wiedzieć, jakie były relacje czeskiej sekcji z kierownictwem Radia Watykańskiego, ale no nie wydaje mi się możliwe, aby tak dalece idąca wstrzemięźliwość, którą widać w audycjach sekcji czeskiej w latach 70. wynikała tylko, że tak powiem, z ograniczeń, jakie ta sekcja sama sobie narzuciła. W moim przekonaniu były wyraźne dyspozycje, które nakazywały o pewnych rzeczach nie mówić po imieniu. Ja myślę, że w świadomości czeskiego społeczeństwa nie funkcjonuje, jak wielką rolę odgrywało to radio w zakresie nie tylko przekazu podstawowych informacji, będące elementem ewangelizacji, no bo tak sobie trzeba powiedzieć, że to było główne zadanie tego radia, czyli ewangelizowanie, ale oprócz tego odgrywało ogromną rolę, jeżeli chodzi o informowanie o życiu Kościoła powszechnego. I to są bardzo ciekawe audycje. Rzeczą oczywistą, że starało się przedstawić nauczanie aktualnego papieża, ale również sporo niezwykle ciekawych materiałów dotyczących historii chrześcijaństwa w Czechach, czy bieżących wydarzeń kulturalnych. Ja oczywiście nie jestem w stanie określić, ile to radio miało słuchaczy. To już trzeba szukać w archiwach czeskich odpowiednich służb badań. Ale sądząc po tym, co pisze Cazaroli, i to kilka razy powtarza się przy kolejnych rozmowach, że są zarzuty wobec tendencyjnych materiałów Radia Watykańskiego, to znaczy, że tych słuchaczy było i niemało, i dobrze byłoby ten fenomen, jaki był ten wolny głos z Rzymu płynący do Czech, utrwalić, ale to już jest państwa zadanie.
Dziękuję za rozmowę.
Z doktorem Andrzejem Grajewskim rozmawiała Joanna Bronkowa z sekcji czeskiej naszej rozgłośni.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Posłowie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W XV wieku kontakty Rzeczpospolitej ze Stolicą Apostolską stają się coraz częstsze, a listę polskich posłów tego okresu otwiera znamienity rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Paweł Włodkowicz, reprezentujący też Polskę na Soborze w Konstancji. Do Rzymu z polecenia królewskiego udają się także biskup chełmiński Jakub Kiełbasa, kanclerz królewski Jakub Zdębna, kanonik poznański Jan Gosłupski oraz słynny uczony Kallimach z pochodzenia Włoch. Pośród wysłańców do Rzymu szczególne miejsce zajmuje Erasm Ciołek, który kilkakrotnie posłuje do Rzymu jako przedstawiciel najpierw Aleksandra Jagiellończyka, a później Zygmunta Starego. Pobyty Ciołka w Rzymie są już szeroko opisane przez kronikarzy. I tak na przykład drugi pobyt Ciołka w Rzymie w 1505 roku przypada w okresie Wielkanocy. Zostaje on przyjęty przez papieża Juliusza II dwukrotnie. Po raz pierwszy w Niedzielę Palmową, kiedy otrzymuje w darze dla króla polskiego palmę, po raz wtóry jest na audiencji drugiego dnia świąt i wówczas papież wręcza mu w podarunku dla króla złotą różę. Pobyt Erasma Ciołka w Rzymie przynosi też wymierne korzyści polityczne. 11 maja 1505 roku papież Juliusz II wydaje bullę, w której wzywa wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Fryderyka do złożenia Aleksandrowi Jagiellończykowi należnego hołdu i zapowiada zatwierdzenie traktatu toruńskiego. Erasm Ciołek podczas kolejnych pobytów na dworze papieskim stara się przede wszystkim o korzystne dla Polski przedstawienie sporu z krzyżakami. Umiera w Rzymie w czasie jednej ze swoich misji dyplomatycznych w 1520 roku. W XVI wieku zaczyna powstawać w Europie sieć przedstawicielstw dyplomatycznych podobnych do tej, jaką znamy z czasów współczesnych. Rozwija się jednak powoli i nie obejmuje jeszcze wszystkich państw. W połowie tego stulecia w Warszawie na stałe zaczynają swoje urzędowanie nuncjusze apostolscy, stali dyplomatyczni przedstawiciele papiescy w Rzeczpospolitej. Nie ma natomiast stałego urzędu polskiego reprezentującego Rzeczpospolitą w Rzymie. Sprawy polskie są załatwiane często przez duchownych rezydujących w Rzymie, wśród których szczególne miejsce zajmuje penitencjarz, który z racji swojej posługi znajduje się blisko kurii i ma dobry dostęp do papieskiego dworu. W XVI wieku do znanych posłów polskich w Rzymie należy m.in. Marcin Kromer oraz kardynał Stanisław Hozjusz. Hozjusz wyjeżdża do Rzymu w 1569 roku jako poseł Zygmunta Augusta. Jego zadaniem jest m.in. rozwiązanie sprawy dziedziczenia księstwa Bari. W Rzymie rezyduje jako poseł króla polskiego aż do swojej śmierci w 1579 roku. Warto przy okazji przypomnieć, że kardynał Hozjusz spoczywa w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu. On też jest założycielem polskiego hospicum świętego Stanisława przy Via Bottega Oscura. W XVII i XVIII wieku udaje się do papieża wielu posłów królewskich, wśród których znajdują się m.in. książę Michał Kazimierz Radziwiłł, biskup warmiński Jan Stanisław Zbąski, książę Jan Tarło czy książę Maciej Józef Łubieński. Nadal jednak nie ma stałego przedstawiciela Rzeczpospolitej przy papiestwie. Sytuacja zmienia się dopiero wraz z elekcją Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zaczyna organizować właściwie od podstaw polską służbę dyplomatyczną, tworząc sieć stałych przedstawicielstw dyplomatycznych w Europie. Placówkę w Rzymie obejmuje w 1766 roku Włoch, markiz Tommaso Antici, otrzymując tytuł chargé d'affaires. W 1768 roku zostaje ministrem pełnomocnym. Cieszy się protekcją króla Stanisława Augusta, chociaż nie zawsze należycie realizuje jego polecenia. Antici jest pierwszym polskim dyplomatą rezydującym w Rzymie, który miał ustaloną przez Sejm pensję. Swoją funkcję pełni do momentu ustania władzy królewskiej Stanisława Augusta, to jest do 9 lutego 1795 roku. Trzeba podkreślić, że w okresie panowania króla Stanisława Augusta placówka w Rzymie należała obok Petersburga, Wiednia, Londynu, Berlina, Hagi i Wenecji do najważniejszych polskich przedstawicielstw. Niestety, rozbiory Polski na ponad 100 lat przerwały dyplomatyczną obecność w Rzymie, co miało wiele ujemnych skutków dla sprawy polskiej w XIX i na początku XX wieku. To właśnie będzie tematem następnego spotkania.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.